Więc drodzy państwo, rozpoczniemy. So ladies and gentlemen, I think this is a high.
Drodzy państwo, najwyższy czas, aby rozpocząć. To jest kolejny wykład. Mamy siódmy dzień 28. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Tak naprawdę to jest pierwszy festiwal w serii festiwalów w Krakowie. I dzisiaj mamy tą ogromną przyjemność i zaszczyt gościć w Krakowie na naszym festiwalu. Tak naprawdę to moja wina, to jest niesamowite, ale
Dagmara, znowu przepraszam. Ja dzisiaj strugi deszczu spłukały ze mnie wszelkie. My name is Zambi. I am director of a Jewish Culture Festival in.
Jestem dyrektorem Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i wracam do polszczyzny,
którą szlifowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim przez blisko 10 lat, uciekając przed Ludowym Wojskiem Polskim. Tak skutecznie, że mimo iż chciano mnie zabrać, gdy urodziła się moja córka, uciekałem nadal i uciekłem. I myślę, że to w jakimś sensie uczuliło mnie na niesprawiedliwość. A potem wcześniej dowiedziałem się w roku 1987, jak pewnie większość z państwa, przeczytałem w styczniowym, jeżeli dobrze pamiętam, numerze Tygodnika Powszechnego, który notabene jest naszym medialnym patronem. Ten wstrząsający i po dziś dzień tkwiący w naszych sercach jak taka, to złe porównanie. To jest tak wstrząsający tekst profesora Jana Błońskiego. Biedni Polacy patrzą na getto. Był rok 1987, czyli rok przed Festiwalem Kultury Żydowskiej. Ja nie ukrywam, że to było niesłychanie inspirujące w takim głębokim i tego słowa znaczeniu, byśmy ten festiwal zorganizowali. I dzisiaj mamy wielki zaszczyt, naprawdę wielki zaszczyt i tę niezwykłą okazję, że po raz pierwszy na Festiwalu Kultury Żydowskiej, skoro mamy mówić o winach, dobrze, niech będzie, to moja wina, że przez 30 lat nie przyszło mi do głowy, ale jak to się mówi, mea culpa, mea maxima culpa. Ale wreszcie odpokutowuje i jest z nami pan profesor Jacek Leociak. Ów, którego głos nie tylko, że współbrzmi z głosem profesora Jana Błońskiego, ale jak sądzę, bo mamy taką tu w Polsce potrzebę, wyprzedza głos też wielu innych pokoleń. To, co powiedziałem, może budzić nadzieję i odbierać nadzieję. Czy ciągle potrzebujemy takiego oczyszczającego, wstrząsającego moralnie głosu dotyczącego naszych stosunków polsko-żydowskich? Moja odpowiedź brzmi tak. I w żadnym wypadku nie naprawi tego próba naprawienia owego idiotycznego prawa, złego prawa, które jeszcze niedawno ciągnęło się tak dalece za nami, że byłbym szczęśliwy, bo prędzej czy później by to nastąpiło, abym siedział w jednej celi z tym oto wielkim profesorem Jackiem Leociakiem. Panie i panowie, pan profesor Jacek Leociak, biedni Polacy patrzą na getto 31 lat potem.
No to jeszcze takiego antre nie miałem, przyznam się szczerze.
Pan nic nie antycypuje, ale
nie, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że jestem z państwem. To jest dla mnie duże wyróżnienie, bo o ile pamiętam, to ja byłem na pierwszym festiwalu. Tak, tak jako jeszcze chłopiec taki. No właśnie.
Mamy prawo nie
pamiętać. A jeśli chodzi o to słowo, którego szukałeś, starając się nazwać to, co się dzieje dziś z tym esejem Jana Błońskiego, że on tkwi jakoś w nas, no to ja bym powiedział, że on tkwi jak cierń. Prawda? No tak.
Ale cierń jest zdecydowanie
Tak. Dobra. Nie jestem już chłopcem, więc muszę zmienić okulary. I... proszę Państwa, ten tekst Wońskiego jest niezwykły. To jest niewątpliwie jeden z najważniejszych tekstów publicystycznych, eseistycznych, jaki się ukazał po II wojnie światowej w Polsce. I nie waham się użyć takiego wielkiego słowa. I postaram się dzisiaj w jakiś sposób to uzasadnić, prawda? No i właśnie dzisiaj bardzo dobrze, że się spotykamy dzisiaj właśnie, bo ta niezwykłość tekstu Błońskiego właśnie dzisiaj nabiera jakiegoś takiego szczególnego wymiaru, bo Błoński sprawdza tym swoim tekstem po 31 latach to polskie dzisiaj. Więc to jest taki też bolesny tekst, dlatego że on jest bezlitosnym sprawdzianem tego, do czego żeśmy doszli w 2018 roku. Nie jest to przyjemna konstatacja. No ale właśnie wielkość polega na tym, że tego tekstu polega na tym, że on odsłania takie prawdy czy takie rejony naszego doświadczenia i pojmowania naszej polskiej tożsamości, takie rejony, które nie są tak radosne i tak reklamowo atrakcyjne. I są mroczne. I są właśnie gorzkie. Więc ja bym powiedział, że... Ja na początku postawię takie tezy, a potem będę to rozwijał, żebyście Państwo wiedzieli, co ja chciałem powiedzieć i czego nie zdołałem zrobić ewentualnie. Więc na początek takie resume tego, co chcę powiedzieć. Właściwie chcę powiedzieć o trzech rzeczach. To znaczy uważam, że ta wielkość tekstu Błońskiego zasadza się właśnie na takich trzech... W trojaki sposób można tą wielkość opisać? Po pierwsze, tym, co się poza tym tekstem działo. Znaczy, do czego on doprowadził, albo co sprawił, co uruchomił, prawda? To jest ważne. Nie wnikając jeszcze w samą zawartość tego tekstu, prawda? No to jest jeden z nielicznych rzeczywiście takich przykładów, że wypowiedź publicysty, no bo ukazał się ten tekst w Tygodniku Powszechnym, no w Tygodniku Kulturalnym, prawda? Więc nie jest to wypowiedź polityczna, do tego jeszcze wrócę, do tego politycznego wymiaru. Nie jest to wypowiedź naukowca, prawda? Jest to wypowiedź człowieka, który swój osobisty głos oddaje w przestrzeni publicznej i chce się z nim podzielić. Osobisty głos, niepoparty żadnym formalnym autorytetem, poparty tylko i wyłącznie autorytetem samego autora. I to, co się z tym głosem działo aż do dzisiaj właściwie, to jest ta niezwykłość właśnie. Że on jest jak taki, powiedziałbym, że on poruszył pewną lawinę i myślenia, i działania. A? Więc w tym wypadku, w tym wymiarze bym widział tą niezwykłość. I powiem, to jest jeden punkt. Będę to rozwijał. Po drugie, i uważam, że to jest kluczowa sprawa dla tekstu Błońskiego. Błoński w tym tekście, to jest 1987 rok, po raz pierwszy z taką siłą mówi o Holokauście językiem moralności. Wcześniej właściwie nikt tak nie mówił. Zauważył to pierwszy i opisał profesor Głowiński 11 lat temu w takim rocznicowym właśnie artykule w roczniku Zagłada Żydów. Wtedy to było 25 lat od tego tekstu. I Głowiński pierwszy wskazał na ten fenomen. Posłużenie się językiem moralności do mówienia o Holokauście. Błoński uruchamia takie pojęcia, które dotychczas nie były stosowane w historiografii Holokaustu. On pisze o potępieniu i oczyszczeniu, o zbrukaniu ziemi krwią żydowską. Pisze o krwi polskiej i krwi żydowskiej. Pisze o współudziale i o współwinie. Pisze o odpowiedzialności i pisze o sumieniu. Używa w ogóle takiego absolutnie niemodnego, anachronicznego słowa jak sumienie. Tak samo anachronicznego wtedy i jeszcze bardziej chyba anachronicznego dziś, prawda? Te tony, to nastrojenie, ta dykcja była zupełnie bez precedensu wtedy. I teraz ten ton moralny Błońskiego, bo to nie jest moralizatorstwo, tylko to jest moralna, głęboka refleksja. I ten ton znalazł we współczesnej Polsce, w Polsce pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, swój negatyw, swoją kontrę w postaci konceptu pedagogiki wstydu. Ten koncept powstał wcale nie dzisiaj i wcale nie wczoraj, tylko wiele lat temu, w końcu lat 2000, pierwszej dekady 2000 roku. I określał właśnie coś, co Błoński 31 lat temu napisał. Więc chciałem powiedzieć i podziękować panu profesorowi Błońskiemu za to, że jest pierwszym pedagogiem wstydu w Polsce. Tak, ja jestem z tego dumny i myślę, że powinniśmy być z tego dumni. I po trzecie, co jeszcze stanowi o niezwykłości tego tekstu? Otóż jakiś przedziwny splot anachroniczności, ja mówię o tej dzisiejszej perspektywie, prawda, kiedy dzisiaj czytamy ten tekst. Więc to jest jakiś splot anachroniczności i aktualności. Jakieś ogromne napięcie takie jest paradoksalne w tym tekście, jeśli się go czyta dzisiaj, w kontekście tych wydarzeń, prawda, i tego, co się dzieje od dawna, ale tego, co się dzieje od lutego, prawda, z tymi wszystkimi sprawami dotyczącymi ustawy o IPN, tego, co słyszeliśmy wczoraj z ust naszego premiera, prawda, to w tym kontekście ten tekst nabiera takiej właśnie swojej paradoksalnej siły, bo on jest rozpięty właśnie między czymś, co nazywam anachronicznością i wyjaśnię za chwilę, o co mi chodzi, i czymś, co nazywam aktualnością tego tekstu. No, on jest anachroniczny w swoich historycznych rozpoznaniach, prawda? I to wiemy, o tym powiem za chwilę. Bo Błoński pisze przecież nie stanęliśmy po stronie morderców. I w innym miejscu pisze, pisząc o wściekłym antysemityzmie polskim, że za słowami nie poszły czyny, a w nawiasie dodaje albo szły rzadko. Bóg tę rękę zatrzymał. No to są, tak sobie myślę, dwa takie cytaty wybrane z tekstu Błońskiego, które dzisiaj zgrzytają, prawda? Ale do tego wrócimy. Więc jest ta anachroniczność jakaś, ale jest ta taka bolesna aktualność w diagnozie polskich lęków, tych polskich wyparć takich, tych polskich strategii obronnych, tego produkowania półprawd i kłamstw w mówieniu o Holokauście. Jest bolesna aktualność tej diagnozy postawionej 31 lat temu przez Błońskiego. Diagnozy mówiącej o tym, że my nie jesteśmy zdolni do przyjęcia doświadczenia zagłady. Błoński pisze o tej polskiej niezdolności do przyjęcia doświadczenia zagłady. I ta niezdolność, ta niechęć, to zamykanie oczu, no jest widoczne każdego dnia teraz. I to jest bolesne. To jest bardzo bolesne. I w sposób bolesny aktualnie brzmią słowa Błońskiego, które no, można by uznać za takie przesłanie tego całego tekstu. Bo Błoński pisze, że mamy obowiązek zobaczenia naszej przeszłości w prawdzie. No to są takie wzniosłe słowa, prawda? Ale Błoński pozwala sobie na taki ton. I on jest usprawiedliwiony ciężarem gatunkowym tego, co pisze. I on jest usprawiedliwiony rozpoznaniem tej sytuacji, z której jego pisanie wyrasta, to znaczy lata 80. XX wieku. I to rozpoznanie, i to przesłanie, ta dyrektywa moralna, powiedział, jest straszliwie aktualna dziś, bo my mamy obowiązek zobaczenia naszej przeszłości w prawdzie. Możemy tego nie robić. Możemy się umówić, że tego nie robimy. Też możemy tak zrobić. Możemy uznać, że właściwie nic się nie stało. Możemy chcieć zamknąć ten rozdział i iść do przodu. Albo możemy jeszcze zrobić co innego. Ponieważ od historii nie da się uciec, nie da się uciec. Ci, którzy myślą, że to jest możliwe, mylą się. Bo skoro od historii nie da się uciec, możemy zbudować drugą historię, alternatywną. Po prostu możemy opowiedzieć jeszcze raz po naszemu. Zbudować taką makietę historyczną. I to się teraz robi. To się teraz robi. Dużo tektury się na to zużywa, żeby zbudować taką makietę. I dlatego, jeśli czytamy Jana Błońskiego, esej Biedni Polacy patrzą na getto sprzed 31 lat, to ja nie wiem, jaki tekst sprzed 31 lat jest tak dramatycznie aktualny niż ten właśnie. Chciałem dwa słowa powiedzieć o tym, co było przed Błońskim. O tym, co poprzedziło, bezpośrednio poprzedziło esej Błońskiego. Bo lata 80. są wyraźnym okresem powrotu tematyki żydowskiej na scenę publiczną, prawda? I to nie tylko holokaustowej, albo można powiedzieć nawet nie tyle holokaustowej, ile po prostu tematyki życia, historii, kultury Żydów polskich, którzy tu tę ziemię zamieszkiwali od wielu setek lat. I nie będę tutaj oczywiście dawał już wykładu systematycznego na ten temat, ale powiem tak, że ten rok 1983 to jest takim symbolicznym rokiem, bo on to jest 40. rocznica powstania w getcie warszawskim i pamiętajmy, to jest okres tuż po stanie wojennym, prawda, który został zniesiony akurat wtedy. Więc jeśli uznamy to za taką metaforyczną datę, taką cezurę, to rzeczywiście można powiedzieć, że coś takiego się wydarza w tym 83 roku, że otwierają się te tamy takie, prawda? I zaczyna się pisać o Żydach. No, dwa przykłady takie bardzo emblematyczne. Pojawiają się takie słynne tematyczne numery miesięcznika Znak, katolicyzm, judaizm, Żydzi w Polsce i świecie z lutego, marca 83 roku i numer więzi, taki numer tematyczny też dotyczący Żydów i Holokaustu, również Holokaustu, z kwietnia 1983 roku. I trzeba tu powiedzieć bardzo wyraźnie, że jakby takimi promotorami powrotu tej tematyki żydowskiej do przestrzeni publicznej są środowiska inteligencji katolickiej. To jest bardzo znamienne. Prawda? To są ludzie z kików tak zwanych, prawda? To są ludzie z takich kręgów jak właśnie Znak, Tygodnik Powszechny czy Więź. To warto to zapamiętać i warto, pamiętając to, no, w takim kontekście ocenić to, co dziś Kościół Polski prezentuje, jeśli chodzi o problem Żydów i Holokaustu. I potem jest 85 rok. Ja takie punkty przykładowe przytaczam. Jest 85 rok, premiera filmu Shoah Lanzmana. W telewizji jest taka godzinny skrót tego filmu prezentowany. Wybrane są polskie wątki, czyli z tego 9,5-godzinnego filmu wybrane jest 60 minut i pokazane w telewizji. I wywołuje to olbrzymią dyskusję i to, co jest charakterystyczne, że ta dyskusja przekracza ramy publicznych mediów i takich oficjalnie, prawda, wydawanych gazet i przechodzi też do tej strefy bezdebitowej, do prasy drugoobiegowej. I to jest ważna dyskusja. Tam się zaczynają ujawniać pewne postawy wobec Holokaustu i wobec relacji polsko-żydowskich w czasie Holokaustu, bo ten wybór z Lanzmana dotyczy właśnie polsko-żydowskich relacji, postawy Polaków wobec zagłady. I tu się ujawniało takie właśnie pewne motywy, prawda, pewne takie schematy argumentacyjne, z którymi będziemy mieli później do czynienia. To jest jeszcze dwa lata przed Błońskim, prawda. I co się dalej dzieje? No, dalej jest artykuł Błońskiego, a potem jest pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej. Ja to mam zapisane, także to nie to, że ty to powiedziałeś. Ja to miałem właśnie powiedzieć, że jest coś takiego, że jest to pokłosie, przepraszam za to słowo pokłosie. To jest pokłosie eseju Błońskiego, tak mi się wydaje. I wracam do tego pierwszego punktu, o którym mówiłem. Pamiętacie państwo, że fenomen tego tekstu polega na tym, że on poruszył coś w przestrzeni publicznej, prawda? Że coś się zaczęło dziać, prawda? Ale ja pamiętam z Warszawy, z warszawskich środowisk kikowskich, że wtedy właśnie, jeszcze trochę wcześniej, zaczęto się na przykład organizować w takie grupy sprzątające cmentarz żydowski na Okopowej. I ludzie sobie szli i sprzątali ten cmentarz, prawda? Więc takie jakieś sytuacje, takie działania zaczęły powstawać. No więc to się działo przed esejem Błońskiego. A teraz zatrzymajmy się trochę na samym eseju, a właściwie na jego dwóch bohaterach, tak bym to powiedział. Na Błońskim, jako autorze tego tekstu, ale też jako bohaterze tego tekstu, bo on jest wpisany w ten tekst. I na Miłoszu. I na Miłoszu. I to jest fenomen Błońskiego z jednej strony i fenomen Miłosza. I te dwa fenomeny tych niesamowitych postaci złożyły się na jakąś taką eksplozywną siłę tego eseju. Na czym polega fenomen Błońskiego? No, ja bym powiedział, że Błoński był opatrznościową postacią polskiej historii literatury. I gdyby go nie było, to jestem przekonany, ta historia polskiej literatury XX przede wszystkim wieku, ale nie tylko, jak zobaczymy, wyglądałaby nieco inaczej. Nieco inaczej. Bo Błoński wyznacza pewne kanony interpretacyjne wielkiej polskiej literatury XX wieku. I jego klasyczne już prace na temat tej wielkiej trójcy Witkacego, Gombrowicza, Szulca, prawda? No one są fundamentem, czy były fundamentem, od którego, czy na którym się budowała cała później refleksja, prawda? Dotycząca gombrowiczologii, witkacologii, szulcologii i tak dalej. Błoński jest gdzieś bardzo blisko, na początku tej drogi, ale chociaż jest krytykiem literackim, którego właściwie interesuje dzieło literackie w takim stopniu, w jakim pozwala mu wyprowadzić z tego dzieła literackiego jakiś projekt kultury. Nie ma już takich krytyków literackich. Uwierzcie mi państwo, bo wiem, co mówię. Albo bardzo mało, albo naprawdę bardzo ich jest mało. Znaczy takich, którzy nie zajmują się opisywaniem książek, tylko zajmują się projektowaniem kultury na podstawie, czy jakby wychodząc i traktując jako inspirację do tych projektów konkretne teksty. Błoński tak czyta polską literaturę. On czyta ją interesownie. On czyta ją nie dlatego, żeby zaliczyć wierszówkę albo odpowiedzieć na jakąś ofertę wydawnictwa, prawda? On czyta interesownie, strasznie subiektywnie, można powiedzieć. Pożera te książki dla siebie. Ale przecież dla nas, w tym sensie dla nas, że on dla nas buduje i hierarchię, i pewien no, gmach literatury. On jest tym architektem. Jest to jeden z wielkich architektów polskiej literatury. I właśnie nie tylko współczesnej, chociaż przede wszystkim nią się zajmował, ale także dawnej. Przecież jego niesamowita książka o Sępie Szarzyńskim, o manierystycznym poecie przełomu XVI i XVII wieku wywołała wstrząs wśród historyków literatury. Bo Błoński potrafił niezwykle precyzyjnie, z drobiazgową dokładnością rozebrać, że tak powiem, dokonać analizy tych bardzo trudnych wierszy Szarzyńskiego i pokazać, że jest to poeta na wskroś współczesny, jeśli chodzi o dykcję poetycką właśnie, jeśli chodzi o użycie języka poetyckiego. Błoński jest postacią, czy jest historykiem literatury, który ujawnia coś, odsłania. Dlatego powiedziałbym, że pełni w polskiej literaturze, w historii polskiej literatury taką rolę rewelatorską. Ale Miłosz podobną rolę pełni. Jest też człowiekiem, który coś ujawnia. I tak jak Błoński jest człowiekiem, który uprawia takie czytanie przekształcające, tak bym to nazwał, Miłosz uprawia literaturę, która jest rewelatorska, to znaczy odsłania ten typ doświadczenia, którego nie jesteśmy czasami w ogóle świadomi, prawda? I burzy, to jest najważniejsze, burzy taką konstrukcję wcześniejszą. Czyli Miłosz też uprawia rewelatorską twórczość i twórczość przekształcającą nasze własne doświadczenie. No więc widzicie Państwo, spotkanie tych dwóch postaci, Błońskiego i Miłosza, tych dwóch rewelatorów, że tak powiem, no musiało doprowadzić do takiej właśnie eksplozji. I to, co jest w tym eseju Błońskiego, z jednej strony powiedziałbym bardzo tradycyjne, bo przecież to jest krytyki historyk literatury, to jest odwołanie się do tekstu literackiego, do dwóch wierszy Miłosza. On od tego zaczyna, prawda? Ale te wiersze Miłosza są mu potrzebne nie po to, żeby dokonać takiej szkolnej analizy interpretacji, żebyśmy zrozumieli tam, o co chodzi, mogli na lekcji to wyrecytować. Właśnie Błoński, jak mówiłem, uprawia interesowną lekturę. Jemu jest potrzebny Miłosz po to, żeby coś nam powiedzieć o polskim doświadczeniu zagłady. I właśnie po to sięga po te dwa okupacyjne wiersze. I Miłosz, i Błoński są destruktorami, powiedziałbym. Burzą, coś burzą. Są błogosławionymi destruktorami. I teraz nie chcę tutaj powtarzać tez interpretacyjnych Błońskiego, ale chcę powiedzieć jedno. Te dwa wiersze, o których pisze Błoński, czyli Campo di Fiori i Biedny chrześcijanin patrzy na getto, są oczywiście tekstami powstałymi tam i wtedy, są bardzo różne. I to zaznacza Błoński. Campo di Fiori jest wierszem publicystycznym, tak go zresztą sam Miłosz traktował i się dystansował do niego bardzo. On nie lubił tego wiersza. On nawet przepraszał za ten wiersz w tym sensie, że Campo di Fiori traktował jako taką łatwy sposób wyśliźnięcia się z takiego potrzasku niemożliwego doświadczenia, który polega na świadczeniu zagładzie. Wtedy, kiedy nie można niczego zrobić, można tylko patrzeć. I Miłosz powiedział, tak, ja patrzyłem, ale napisałem ten wiersz tak jakby usprawiedliwiając się i tak jakby wychodząc z tego obronną ręką, bo mam wiersz bardzo ładny, prawda, wszystkim się podoba i jakby to jest jakby załatwienie sprawy. Ale to nie jest żadne załatwienie sprawy. Tak myślał sam Miłosz o tym wierszu. Wiersz Biedny chrześcijanin patrzy na getto jest zupełnie inny. Jest głęboko metafizyczny, głęboko teologiczny. To jest traktat. Jest to wiersz ciemny. I Błoński stara się ten wiersz rozjaśnić, rozwikłać. Ale to, co jest najważniejszego dla Błońskiego w tym wierszu, to jest lęk, strach, groza. Strach przed strażnikiem Kretem. I nie wiadomo do końca, kim jest ten strażnik Kret, ale on ma atrybuty takie, księgę, prawda, nad którą jest pochylony, że można sądzić, że to jest właśnie ten Żyd z Biblią. A ten, który mówi w tym wierszu, ten podmiot liryczny, nazywa siebie Żydem Nowego Testamentu. I boi się strażnika Kreta. Dlaczego on się boi strażnika Kreta? Dlatego, że może być policzony do grona tych, którzy przyczynili się do śmierci. Przyczynili się do zagłady. I to jest ten potworny lęk. I teraz jak to jest esencja tego całego eseju, obudowanego kontekstami historycznymi i tak dalej. Esencją jest lęk. Ja ten lęk widzę cały czas w nas wszystkich. Tylko żeby tylko Błoński prosi nas, żebyśmy z tym lękiem się skonfrontowali, a nie uciekali od niego, bo będzie jeszcze gorzej. Bo będzie jeszcze gorzej. Będziemy jeszcze bardziej się bać. I ten esej Błońskiego 31 lat temu to jest prośba o to, żeby się nie bać. Żeby mieć odwagę spojrzeć w twarz naszemu polskiemu doświadczeniu. Bo zagłada Żydów jest również polskim doświadczeniem. I nie umniejsza to w żadnym stopniu żydowskości, wyjątkowości tego doświadczenia. A jest to polskie doświadczenie. Bo ona się nie tylko rozegrała tu i nie tylko zagłada Żydów polskich, ale zagłada Żydów europejskich tu się rozegrała. Tu. 75 kilometrów stąd, między innymi, prawda? Ale też dlatego jest polskim doświadczeniem, że rozegrała się na polskich oczach. Że wszyscy to widzieliśmy. Ja już mówię, używam tego retorycznego my dla czasu przeszłego, prawda? Dla tych, którzy to widzieli. I to jest straszne doświadczenie. Ale jeśli chcemy być dorośli i świadomie uczestniczyć w życiu, to wobec takich doświadczeń musimy być mężni, spojrzeć im w twarz. Nic nie da nam ucieczka. Nic nie da nam kłamstwo. No więc to mówi ten esej Błońskiego, ale powiem coś, czego u Błońskiego nie ma i co mnie zastanawia od dłuższego czasu. To znaczy sprawa tego właśnie Żyda Nowego Testamentu. Błoński się nad tym nie zatrzymuje długo, a mnie to niepokoi. I wydaje mi się, że ta formuła ja, Żyd Nowego Testamentu ma taką ambiwalentne znaczenie, taki ambiwalentny ma sens. Bo przecież jest to Żyd Nowego Testamentu, to jest figura wykluczenia. Wtedy, no i dziś. No bo skoro święty Paweł naucza, że nie ma już Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, no to Żyd Nowego Testamentu jest właśnie obcym jakimś, prawda? Innym, wykluczonym właśnie. No ale z drugiej strony ten nieobrzezany Żyd Nowego Testamentu może być, będzie, czy właściwie jest policzony między pomocników śmierci. No i teraz chrześcijanie, którzy czekają od 2000 lat na powrót Jezusa, to jak parafrazuję to, co pisze Błoński. No stają wobec tego strażnika Kreta, który jest, jak Błoński pisze, właśnie ma rysy tego Żyda ślęczącego nad Talmudem i Biblią. No i się boją. I pisze Błoński, straszny to wiersz, pełen lęku. Ale, tak jak mnie się wydaje, Błoński zbyt szybko, albo może wtedy nie było innej możliwości, jakby zbyt szybko zadowala się taką optymistyczną narracją o współczesnym Kościele. O tym Kościele, który dziś przyznaje, że się mylił w sprawach żydowskich, prawda? O tym Kościele Vaticanum Secundum, deklaracji Nostra Aetate i dokumentu Shoah Pamiętamy z 1998 roku. No ale ja się tak pytam siebie i przepraszam, że jakby głośno to powiem, takie mi się snują tutaj myśli, czy można aż tak się mylić? Oprzeć na tej pomyłce całą doktrynę, zatruć tą pomyłką wielowiekowe nauczanie, które czyni z Żydów przedmiot pogardy i nienawiści. No i mylić się, przeprosić za pomyłkę, myśleć, że to pozostanie to 18 wieków nauczania pogardy, pozostanie jakby bez konsekwencji moralnych, egzystencjalnych. No więc tekst Błońskiego również skłania do takiego pytania. Czy można aż tak się mylić? A jeśli nie, to co zrobimy z tym dziedzictwem chrześcijańskiej Europy? 2000 lat chrześcijańskiej Europy. A licząc od upaństwowienia religii chrześcijańskiej od Konstantyna, od IV wieku, to jest 16 wieków, prawda? Co my z tym zrobimy? Też nie możemy jakby uniknąć tego pytania. Musimy je postawić. Dobrze, teraz wracam do tego, co powiedziałem na początku, że tu mamy taką anachroniczność historyczną w tekście Błońskiego i chcę to rozwiązać. Jan Błoński nie był historykiem. Prawda? Był historykiem literatury i krytykiem literackim. No i oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia, patrząc czy wychodząc od dzisiejszego stanu badań historycznych nad Zagładą, te konstatacje Błońskiego są anachroniczne, nieaktualne. Ale on się nie wypowiada jako historyk w tym tekście. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, i to może jest najważniejsze właściwie, że Błoński przed 1987 roku nigdy publicznie nie wypowiadał się o Holokauście. Więc nie wypowiada się jako historyk. I nie może wiedzieć, nie mógł wtedy wiedzieć tego, co wiemy dziś. Po takim dzięki studiom, pracom badawczym wielu polskich historyków znamy stan badań. No. Niestety Bóg tej ręki nie zatrzymał. I to już wiemy. To są fakty. To nie jest jakaś inwektywa. To nie jest obraza dobrego imienia narodu polskiego. To są fakty. Można to sięgnąć do opracowań. Można odwiedzić archiwa. Można czytać relacje. Można chociażby, mówię akurat o czymś, co jest najświeższe, najnowsze, a jednocześnie najbardziej jakby reprezentatywne. Można sięgnąć do dwutomowej książki Dalej jest noc pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. I nie jest to książka, wbrew temu, co mówią jej krytycy, o Polakach mordujących Żydów. Wcale nie. Przeczytajcie Państwo tę książkę. Ona ma wprawdzie 1694 strony, w tym 260 stron przypisów i bibliografii, ale można ją przeczytać. To jest książka o tym, w jaki sposób Żydzi na terenie 9 zbadanych przez autorów powiatów usiłowali przetrwać, jak walczyli o swoje życie. To jest książka o Żydach, a nie o Polakach, proszę Państwa. Natomiast Polacy zjawiają się w pewnym momencie tej historii, tej walki o przetrwanie. Zjawiają się w pewnym momencie. A my jak zwykle, narcystycznie, skupiamy się tylko na tym, co jest o nas. wszyscy, którzy się o tej książce publicznie wypowiadali 4-5 dni po jej ukazaniu, że nie mieli bladego pojęcia, co jest w środku. Nie, już nie będę rozwijał takich politycznych tutaj, no. Ale to jest żenujące. Więc Błoński nie mógł wiedzieć tego, co my wiemy. I w tym sensie anachroniczność rozpoznań historycznych tej książki jest absolutnie zrozumiała i w ogóle nie umniejsza jej wartości, prawda? No właśnie, bo Błoński nie jest historykiem, tylko jest człowiekiem, który pisze swój esej przede wszystkim z głębi własnego doświadczenia. Bo Błoński był chłopcem, kiedy trwała wojna. I teraz chciałbym przeczytać Państwu fragment, prawie nieznany, znaczy bardzo mało znany chyba, z dzienników Błońskiego, krótkich zapisków osobistych, który dużo tutaj nam wyjaśni. Wyjaśni nam to moralne nastrojenie eseju Błońskiego, wyjaśni nam to, co Błoński miał na myśli, pisząc o winie. Codzienny gwałt znieczulał wszystkich. Oburzyłem się jednak, kiedy któryś z kolegów imieniem Benon radował się na Wielkanoc 1943 roku, że z Żydów smaży się bewszczyki. Może dlatego, że kilka dni przedtem zobaczyłem na Freta, bądź Fraterskiej, dwójkę zbłąkanych Żydziąt. Skąd wyszły, nie wiem. Znalazły się zaraz wśród tłumu, czarne, brudne, jakby zarośnięte. Chłopiec w moim wieku, mniej więcej 12-letni, z dziewczynką, siostrą pewnie. Miały powolne, ospałe jakby ruchy, może porażone światłem. Podchodziły do ludzi, prosząc o pomoc już tylko własnym istnieniem, bez słowa i bez nadziei. Przechodnie znikali przed nimi, wokół dzieci wędrował krąg pustki. Wreszcie zakrzyczeli policjanci czy żandarmi. Wstydziłem się później, że moja rodzina pomagała Żydom tylko dorywczo, nie ryzykując naprawdę. Inna rzecz, że umarłbym pewnie ze strachu, gdybym wiedział, że w mieszkaniu siedzą Żydzi. Z latami poczucie winy wobec tych dwojga dzieci, wobec społeczności żydowskiej, której twórczą osobliwość tak polubiłem, narastało jak świadomość bratobójstwa. Wtedy jednak, na co dzień, w reakcjach tłumu i rozmowach sztubaków, Żydzi byli owszem godni współczucia, ale inni. Żydobójstwo było zbrodnią i nieszczęściem, ale nie było polskim nieszczęściem. Za to właśnie rozróżnienie musimy odpokutować, znosząc cierpliwie przesadne nieraz wyrzuty świata, który skądinąd słyszeć nawet wtedy nie chciał prawdy o zagładzie. No i ostatni wątek. Chciałem się z Państwem podzielić refleksją na temat czegoś, czego w tym eseju, o którym mówimy, Błońskiego nie ma, a co według mnie dopełnia go. I chciałbym tym właśnie zamknąć to dzisiejsze moje mówienie. Bo Błoński pisał o Miłoszu w tym eseju, ale w innym swoim tekście pisał o Zofii Kosak-Szczuckiej i o wydanej przez nią i jej grupę ulotce protest, która ukazała się w obliczu wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego w latem 1942 roku. I ta ulotka jest oczywiście dokumentem bardzo ważnym, prawda? Jest to odważnie sformułowany apel, który ma na celu przełamanie niechęci wobec Żydów wtedy. I argumentacja tego apelu jest stricte katolicka. Żydzi są naszymi wrogami, to nie ulega zmianie, ale to potwierdza coś oczywistego dla katolika, który był odbiorcą tego apelu. I Kossak-Szczucka uspokaja tych odbiorców. Ona mówi tak, ja myślę tak samo jak wy, to jest jasne, ale jednocześnie ci Żydzi są naszymi bliźnimi, to są ludzie. Więc powiedzenie, że Żydzi są ludźmi, okazuje się w czasach II wojny światowej być czymś niezwykle heroicznym, prawda? Że trzeba nazwać Żydów również ludźmi. To wymaga całej argumentacji, prawda? Z tego wynika, że to takie oczywiste wtedy nie było. I Błoński o tym pisze, ale znowu w tym tekście o Kossak-Szczuckiej i o jej ulotce protest nie pisze Błoński o artykule, który się mniej więcej rok po ulotce protest ukazał, a ja dopowiem. I tym zakończę. Otóż Zofia Kossak-Szczucka opublikowała w kwietniowo-majowym numerze Prawdy Młodych z 1943 roku taki artykuł pod tytułem Wokół płonącego getta. Jest to tekst, który został napisany na gorąco, prawda? Rzeczywiście w obliczu płonącego w powstaniu w getcie getta. Zaczyna się ten tekst takim, że tak powiem, syntetycznym powtórzeniem wszystkich antyżydowskich, antysemickich stereotypów, które od setek lat krążą, prawda? I formują taki wizerunek Żyda. Znaczy cały katalog jest od przysłowiowego żydowskiego tchórzostwa, wstrętu do walki z bronią w ręku, pychy, przebiegłości, podstępności, braku godności, poprzez światowy spisek żydowski, aż po obowiązkowy w tym dyskursie antysemickim taki wątek parazytologiczny. Żydzi są pasożytami, oni pasożytują na ciele narodów europejskich. Są powszechnie znienawidzeni i pogardzani dlatego. No ale, pisze Kossak-Szczucka, jednak Żydzi chwycili za broń. I ona to podziwia autentycznie. Mówi, to jest cool, bronią się, strzelają. Są ludźmi. Ale potem pisze coś takiego na końcu, co mrozi krew w żyłach. Mnie do dzisiaj to, ja to znam na pamięć, ale mnie każdego, za każdym razem jak ja czytam ten fragment, to po prostu gęsia skórka gdzieś tam na plecach mi występuje. Bo o co chodzi? Kossak-Szczucka pisze bardzo słusznie, że my nie możemy Żydom pomóc militarnie w tym powstaniu. Nie możemy im pomóc. No jak warszawiacy mogli pomóc Żydom militarnie w powstaniu skutecznie? No jak? Nie można było tego zrobić. No ale jeśli nie możemy im pomóc militarnie, jeśli nie możemy im pomóc fizycznie, to możemy im pomóc duchowo. I o to apeluje Kossak-Szczucka. Pomóżmy im duchowo. Ja zacytuję ten fragment. Jak im mamy pomóc? Modlić się za nich, ale o co? Modlitwa zaginących, uświadamianie ich, że z męki obecnej mogą uczynić wielki stos ofiarny, przyspieszający odrodzenie, usuwający z narodu niegdyś wybranego ciążącą na nim klątwę. Pouczanie Żydów, że siłą pragnienia mogą być zbawieni. W obliczu śmierci łaknąc chrztu i prawdziwej wiary. Duszę ich oczyści i odkupi chrzest krwi, równie ważny i święty jak chrzest wody. Czyli ta pisarka katolicka, Zofia Kossak-Szczucka, osoba o wielkiej osobistej odwadze. Osoba naprawdę zaangażowana w pomoc Żydom. Współzałożycielka Żegoty. No, pisze o czymś, co z dzisiejszej perspektywy, nie wiem, no z mojej perspektywy jest jakimś krwawym absurdem. Jest jakąś nieprawdopodobną przemocą religijną. I to jeszcze przemocą wypowiedzianą w obliczu katastrofy. No i ona to pisze zupełnie serio. Z takim religijnym, takim prozelickim uniesieniem. O to, co naprawdę możemy zrobić dla Żydów. I co Żydzi mogą zrobić dla nas. I na czym możemy zbudować pokój między nami, Polakami, Żydami. To porozumienie polsko-żydowskie. A więc najlepiej, i na tym zakończę, najlepiej dla Żydów wtedy, podczas powstania, jest to, najlepiej to by było to, że skacząc z tego płonącego okna, a przypominacie sobie Państwo te zdjęcia z raportu Stroppa, prawda? Jest seria zdjęć właśnie ludzi skaczących na bruk, z płonących domów, z podpalanych przez Niemców kamienic. Więc najlepiej by było, żeby ci Żydzi skacząc z tego płonącego okna w locie, nawrócili się i spadli na bruk i się zabili. I już ich nie będzie wtedy. I wtedy będzie pełne polsko-żydowskie porozumienie. Przepraszam za taki mroczny ton, ale tym chciałem zakończyć.
Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi Jackowi Leociakowi za to, że nie, za to wszystko, co powiedział oczywiście i za to, że nie dał nam złudzenia, iż tak łatwo ów cierń, który tkwi w naszym sumieniu, wyjąć. Nie da się, nie da się. A wiele rzeczy zostało poruszonych, drodzy Państwo, i może dla niektórych z Państwa otworzonych na nowo, a może... No, więc proszę uprzejmie, wykorzystajmy ten moment, tę chwilę jeszcze. Pan profesor jest z nami. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę, tylko w kwestii jakby czysto technicznej, formalnej, proszę zadawać, jeżeli Państwo będziecie chcieli zadawać po angielsku pytania, to proszę bardzo, pan profesor będzie odpowiadał po polsku, bo chodzi o tłumaczenie też.
Chciałam pana zapytać, pan jest historykiem, rozumiem?
Historykiem literatury, tak jak Błoński.
A, historykiem literatury. No to niedobre pytanie, bo raczej miałabym pytanie do historyka. Bo mówił pan tutaj o pewnej anachroniczności tekstu Błońskiego ze względu na brak badań. A ja chciałabym zapytać o to, dlaczego po wojnie władza komunistyczna unikała tematu zagłady Żydów. Bardzo mnie to interesuje. Może pan, jako historyk literatury, ma jakieś informacje na ten temat. Bo nasza niewiedza i niewiedza pana Błońskiego nie wynikała z tego, że my nie chcieliśmy się tego dowiedzieć, tylko po prostu na ten temat nic nie było mówione. Dziękuję.
Czy ja mam odpowiedzieć tak awista, czy jeszcze zbierzemy kilka pytań?
Nie, myślę, że bardzo proszę, tak będzie chyba najlepiej, bo zamykamy jedno pytanie, otwieramy drugie.
No to jest ogromny temat. To jest temat na cykl seminariów właściwie, ale odpowiem krótko w ten sposób. W pierwszych latach tuż powojennych badania nad zagładą rozwijały się bardzo dynamicznie. Bardzo. Już we wrześniu 1944 roku powstała Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich w Lublinie, która zbierała relacje, prawda, na tych ocalonych, którzy byli w stanie tam do tego Lublina przyjechać i złożyć te relacje, a potem przyjeżdżali już do Warszawy, do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Prowadzone były prace edytorskie, wydawano źródła, prowadzone były prace historyczne, pisali o zagładzie tacy historycy jak Filip Friedman, Józef Kermisz, Nathan Blumenthal, Tatiana Berenstein. No tylko potem, bardzo szybko, gdzieś w okolicach 1949 roku, to się wszystko zatrzymało. No ta cała postępująca stalinizacja zamroziła również badania historyczne nad zagładą, bo zagłada już nie była potrzebna dla tej optymistycznej wizji budowy nowego państwa socjalistycznego, prawda? I to było we wszystkich dziedzinach, nie tylko w historii. W literaturze już zamknięto ten temat, prawda? Nawet w architekturze po 1949 roku bardzo ostro krytykowano projekt południowego osiedla Muranów autorstwa Bohdana Lacherta, który w 1949 roku w maju zaczął być realizowany. Krytykowano za to, że między innymi za to, że według samej koncepcji Lacherta, którą on wprost wyrażał, pisał o tym wprost, ten Muranów miał być takim pomnikiem martyrologicznym, który wyrasta z popiołów zgładzonego getta i staje się tym feniksem, prawda, który w nowych realiach politycznych dopiero jakby otwiera to nowe życie. Ale ten martyrologiczny wymiar był bardzo wyraźny, dlatego te nasypy gruzowe, nie tylko dlatego, a właściwie nie dlatego, że nie można było tych gruzów wywieźć, ich było mnóstwo oczywiście, ale dlatego, że domy wyniesione i posadowione na tych nasypach gruzowych wobec zostawienia powierzchni ulic na poziomie przedwojennych były takimi monumentami, a domy same były zbudowane z gruzobetonu, czyli z tej gotowej cegły zmielonej z betonem i one dawały taki brunatny kolor, prawda, z takimi żyłkami rdzy czy zeschniętej krwi. Potem to wszystko zaczęto tynkować, bo to było za smutne. Prawda? Więc to jest kolejny przykład. Mówię tylko dlatego o tym, że no, na przykład tutaj jest przykład tego zamrożenia myślenia o Holgausie, ale to nie znaczy, że historycy przestali się tym zajmować, tylko te badania historyczne nad Holokaustem, one się ograniczyły do wąskiego kręgu historyków i nie miały żadnego przełożenia publicznego. Jeżeli przejrzymy chociażby biuletyny Żydowskiego Instytutu Historycznego z lat drugiej połowy lat 50., 60., 70., no zobaczymy tam mnóstwo tekstów o Holokauście. Więc nie jest tak, że nie uprawiano tej historii. Nie było...
Przepraszam. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Wybaczcie Państwo, ja tylko dopowiem, że sam w 80-tych latach, jeszcze długo, grubo przed festiwalem, przyjeżdżałem do Żydowskiego Instytutu Historycznego i kupowałem te wydawnictwa, bo były dostępne. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma... Proszę pamiętać, że Pan Profesor jest z nami, myślę, że do jakiejś szóstej, także po skończonym serii pytań-odpowiedzi, śmiało proszę do Profesora podchodzić. Kto jeszcze? Proszę bardzo, Janusz.
Pan wspomniał w swoim wystąpieniu, że Błoński w swoim eseju czegoś nie powiedział. Ja mam pytanie z tym związane, ponieważ w 1987 roku istniała jeszcze instytucja cenzury. Czy wiemy coś na temat tego, czy cenzura ingerowała w ten tekst?
Nie, ja nic na ten temat nie wiem i nie wiem, czy ja dokładnie tak powiedziałem, że on czegoś nie powiedział, to znaczy jakby, nie wiem, zataił coś, czy... Myślę, że nie. Myślę, że on powiedział wszystko, co chciał powiedzieć i dlatego ten esej jest taki ważny, bo jest prawdziwy, prawda? Prawdziwy mimo cenzury. Wokół tego eseju natychmiast rozgorzała, jak państwo wiecie, dyskusja i Tygodnik Powszechny drukował wypowiedzi i tak dalej. Tam się ujawniły różne postawy, ale generalnie tak można powiedzieć, że esej Błońskiego spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z chłodnym przyjęciem. Taki ton polemik, to był taki, że ten Błoński przesadza trochę z tą winą, że to tak nie jest tak źle przecież, no, że tutaj trzeba bronić jakby takiej polskiej racji stanu. No najbardziej jakby jaskrawym tego typu wystąpieniem był taki słynny długi list mecenasa Siły Nowickiego, którego Tygodnik Powszechny opublikował i on się jakoś, ten głos człowieka niezwykle zasłużonego, obrońcy w procesach politycznych, prawda, antykomunisty, w paradoksalny sposób, no jednak zlał się z pewnym tonem komunistycznej propagandy. Ale dlaczego? Dlatego, że tak jak pisze Miłosz, znowu ten Miłosz, który jest postacią opatrznościową też polskiej literatury, w traktacie moralnym bardzo wcześnie zapisał, że jest ONR-u spadkobiercą partia.
Jest ONR-u spadkobiercą partia. To, co napisał Miłosz. Ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Bardzo proszę. Proszę uprzejmie.
Powiedział pan, panie profesorze, że Błoński po raz pierwszy powiedział o Holokauście językiem moralności, a ja bym chciała zapytać o dzisiejszy język, nie tych, którzy byliby następcami Błońskiego, ale chciałabym zapytać o język władzy, która mówi o sprawach związanych między innymi z Holokaustem. Mówię o tym nieszczęsnym prawie, o tych przepisach nieszczęsnych, o których rozmawiamy, dyskutujemy i które nas bolą od lutego. I o następstwach, które miały miejsce w zasadzie w tych dniach, o tym, co się dzieje z przepisami o IPN-ie. Chciałabym poprosić pana o komentarz i o to, żeby pan powiedział, co myśli pan o języku, którego używa się dziś. Między innymi chodzi mi o słowa, które są wbijane przez media narodowe. Dziś słuchałam porannego podsumowania tego, co wydarzyło się wczoraj i użyto słowa antypolonizm, przy czym to słowo było użyte kilka razy w jednej wypowiedzi. Ja myślę, że te słowa klucze będą powtarzane i to w określonym celu. To nie zabrzmiało jak pytanie, przepraszam, to jest raczej moje przemyślenie, ale chciałabym pana profesora poprosić o głos w tej sprawie.
No tak, no ja już mówiłem, że dzisiaj Błoński byłby nazywany właśnie tym pedagogiem wstydu, człowiekiem rozsiewającym antypolonizm właśnie i tak dalej. No gdyby ten tekst nagle się dzisiaj ukazał w jakiejś gazecie, byłby zaatakowany. No. Więc mamy taką sytuację paradoksalną, że ta ogromna praca, która się toczyła w Polsce, praca nad przepracowaniem relacji polsko-żydowskich, nad jakby pewnym jakby próbą ogarnięcia tego doświadczenia Holokaustu. Praca, która można powiedzieć, no, trwała od tego 1987 roku, jeśli nie wcześniej, ale symbolicznie właśnie od tego ukazania się eseju Błońskiego. Ta praca bardzo wielu ludzi, między innymi tutaj tego stojącego przed państwem człowieka, nagle okazuje, tak jakby się wszystko rozsypało. Tak jakby się wszystko zawaliło. Tak jakby ten świat wrócił do początku, prawda? I mamy te same zaklęcia, te same fobie ujawniane. Ja powiem, bo pani pyta o język. Ja powiem tak. I chcę być bardzo tutaj ostrożny i delikatny, ale czasami się nie da, prawda? Ja powiem tak, jeśli chodzi o język, to dla mnie bardzo znamienne jest wystąpienie nie z dzisiejszego, wczorajszego dnia czy z tego tygodnia, wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego z jesieni 2015 roku w czasie trwania jeszcze kampanii wyborczej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość brało udział w tym wyścigu wyborczym. I wtedy uruchomiono z tamtej strony kwestię uchodźców i zaczęto pompować do dyskursu publicznego te właśnie lęki przed uchodźcami. I wtedy Jarosław Kaczyński powiedział coś bardzo ważnego dla nas. I to jest pośrednia odpowiedź na pani pytanie o język. Otóż on powiedział, tak jak państwo pewnie pamiętają, że uchodźcy są niebezpieczni, bo roznoszą zarazki i powodują choroby, na które sami nie zapadają, ale zarażają innych. Więc Jarosław Kaczyński jest człowiekiem bardzo oczytanym. I jestem przekonany, że dokładnie wiedział, po jaką retorykę sięga. A sięgał po nazistowską retorykę antysemicką. Bo to tam mówiono i pisano o Żydach odpornych nosicielach zarazków tyfusu. To na ścianach domów w okupacyjnej Polsce i na szybach tramwajów rozlepiony był ten słynny plakat, który każdy chyba z państwa widział. On jest w książkach do historii, jeszcze jest w tych książkach. Z tą twarzą okropniałą, taką właśnie trupią twarzą Żyda i z włażącą na tę twarz gigantyczną wszą, prawda? I to było Żydzi, pchły, wszy, Żydzi, przepraszam, Żydzi, wszy, tyfus plamisty. No więc to jest ta retoryka. To jest w skali 1:1. To nie jest jakaś parafraza, prawda? No więc jeśli używa się takiego języka, to uruchamia się konsekwencje, bo najpierw język wyklucza, piętnuje i zabija, ale zabija już miecz, że tak powiem, nie słowo. Najpierw musi być słowo. W każdej ludobójczej mobilizacji słowo odgrywa tą kolosalną rolę, żeby doprowadzić do ludobójstwa, żeby po prostu zdefiniować, oznaczyć, nazwać wroga i przede wszystkim odebrać mu człowieczeństwo. Żyd nie był człowiekiem. Tak jak Tutsi w Rwandzie nie byli ludźmi, tylko karaluchami. Więc ja się bardzo boję, że ci, którzy odpowiadają dzisiaj za tą budowaną politykę historyczną nową, za to budowanie tej alternatywnej historii Polski w ogóle, ale przede wszystkim zagłady, ja się boję, czy oni sobie do końca zdają sprawę z tego, co robią. Bo oni budzą demony, nad którymi nie zapanują. Mamy marsze faszystów w polskich miastach, które ochrania polska policja. I szarpie ludzi, którzy protestują przeciwko tych marszom. Nie faszystów, tylko tych, którzy przeciwko marszom protestują. Mamy pielgrzymki faszystów na Jasną Górę. Czy to się da zatrzymać? To jest tak, jak znacie Państwo ten wspaniały film Bergmana Jajo Węża, właśnie o tym rodzeniu się nazizmu, ale jeszcze tuż przed, prawda? To i jest ten zarodek węża w jaju i to można zobaczyć, można go usłyszeć, prawda? Ale on jeszcze jest zamknięty. Ale można zapukać, rozbić to jajo i wtedy on wychodzi. Trochę się obawiam, że coś takiego się, że coś takiego się dzieje teraz, no. Dlatego tym bardziej tak ogromna odpowiedzialność na nas wszystkich spoczywa. Żeby nie dać się omamiać tą propagandą. Żeby nie dać się unieść takim łatwym manipulacjom przeciwstawiających dobrych i złych Polaków, zdrajców i bohaterów, prawda? Historia nie jest czarno-biała. Ja jestem historykiem literatury z wykształcenia, ale 25 lat ponad siedzę w historii Holokaustu, więc wiem, co mówię. Nie jest czarno-biała. I jeśli ktoś nam chce sprzedać taką wersję historii, to chce nam zamącić w głowie, po prostu. Nie dajmy sobie mącić w głowach. To jest to, co my mamy. Nie oddawajmy tych naszych głów tak łatwo.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie do pana profesora? Bardzo proszę, Janko.
Moment, poczekaj sekundkę.
Przepraszam, nie zanotowałam, a teraz nie pamiętam. Jak nazywa się ta obszerna księga ponad 1000 stron, która była...
Dalej jest noc. Strategia, znaczy dalej jest noc. Los Żydów w 9 powiatach.
To jest, tak. Jeżeli dodam tylko Państwu, książka, która jest w zasięgu Państwa rąk de facto, ponieważ ona może być przez Państwa kupiona zarówno w księgarni Jarden na ulicy Szerokiej, w księgarni Austeria na ulicy Szerokiej oraz w księgarni też Austeria, która się znajduje na parterze Synagogi Wysokiej, tuż przy naszym biurze, przy Józefa 36, tam jest chyba 38. Więc to jest, dosłownie są 2-3 minuty drogi, to jest 100 parędziesiąt złotych i to jest książka absolutnie, no dla nas chyba w większości, nie chcę powiedzieć wszystkich, ale absolutnie lekturą, no sumiennie obowiązkową, tak bym to nazwał. Czy ktoś, jeszcze chyba chciałem dwa słowa dodać, ale przede wszystkim, czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Artykuł, o którym...
Nie, znaczy chodzi o Błońskiego?
Tak. Mało tego, że jest po polsku, ale jest też w tłumaczeniu angielskim. To dla Państwa, którzy może nie wiedzieliście o tym artykule i o wadze, jaką on ma dla nas, ludzi zajmujących się czymś, co może górnolotnie nazywamy tym pojednaniem polsko-żydowskim, ale przede wszystkim sumieniem polskim. A to proszę sięgnąć do tego artykułu bezwzględnie. To nie przypadek, że poprosiliśmy profesora Leociaka dzisiaj po 31 latach o to, by w tym nowym kontekście, nowej zmieniającej się dynamicznie źle rzeczywistości powrócił do tego. To jest szalenie ważne. Czy ktoś? Bardzo proszę.
Panie profesorze, czy pan ma jakąś intuicję, co się dzieje z polskim kościołem, który wpatrzony przecież hierarchia w Jana Pawła II, w jego przepraszanie, w jego całą teologię na ten temat, którą w dokumenty kościelne, które pan tu wymienił, i które jednoznacznie jakby pokazują postawę chrześcijan wobec Holokaustu, okazuje się, mam takie wrażenie dzisiaj, że staje po stronie właśnie tej sytuacji rządzących dzisiaj, który zamazuje polską historię, który próbuje tę historię pisać na nowo i nie ma odwagi powiedzieć, przyznać się do tego błędu, czy do tych straszliwych błędów, które miały miejsce w przeszłości i nie ma odwagi dziś kształtować sumienia Polaków. Co się stało z polskim kościołem, z polską hierarchią, jeżeli może pan na ten temat dwa słowa powiedzieć?
Sam chciałbym to wiedzieć. Sam chciałbym to wiedzieć, co się stało. Nie chcę tutaj naprawdę wystawiać jakichś ocen, nie chcę się z tego wycofać, chcę tylko powiedzieć, że to jest wszystko to, co się dzieje, w Kościele Polskim teraz, po 89 roku, a szczególnie no, ja wiem, w tych ostatnich latach, jest strasznie przykre, bo to pokazuje, że to dziedzictwo, jak to się ładnie mówi, dziedzictwo Jana Pawła II zostało zupełnie zapomniane i jakby przekreślone w pewnym momencie. Ja mam do Jana Pawła II wiele zastrzeżeń, ale nie będę teraz jako teologa, jako filozofa, prawda, jako duszpasterza też, nie będę o tym teraz mówił. To, co jest niekwestionowane, to nie było wcześniej takiego papieża, który by z taką odwagą no po prostu dokonał takiego zwrotu w stosunkach chrześcijańsko-żydowskich. I to nie tylko w postaci symbolicznych zachowań, takich aktów, jak te słynne odwiedziny w rzymskiej synagodze. No, proszę sobie wyobrazić, że nigdy wcześniej przez całe dzieje papiestwa żaden papież nie wszedł do synagogi. No więc on wszedł. I to jest chociażby to, prawda, jest bardzo ważne. Ale to on też pisał o tym, że Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze i bardzo wyraźnie teologicznie to uzasadniał, prawda? I teraz pan się pyta, co się stało z polskim kościołem. No, mi się wydaje, że polski kościół jakby dokonał pewnego wyboru. No. Dokonał wyboru, jaki jednak kościół jako instytucja, nie jako mistyczne ciało Chrystusa, ale jako instytucja. Chyba dokonuje bardzo często w swojej historii. To znaczy dokonał wyboru i po prostu trzyma z władzą, a nie z przesłaniem swojego założyciela. No i to jest chyba odpowiedź. Biskup Gądecki chyba półtora roku temu wyraził się na konferencji prasowej, że nigdy jeszcze nie było tak ścisłej współpracy między Kościołem a obecną władzą. Więc ja zgadzam się z tym stwierdzeniem.
Notabene to był ten sam, czy to jest ten sam biskup Gądecki, którego minimum 10 lat temu zaprosiłem tu, do tej sali, gdzie bardzo pięknie przemawiał o nauczeniu Jana Pawła II. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? I jeśli nie, to oczywiście ja tylko chcę dwa słowa powiedzieć, ale potem zachęcam Państwa, bo to taka natura jest. Przecież mówisz po polsku. To spróbuj jak chcesz.
Bardzo mi trudno.
To jest takie proste pytanie w takim skomplikowanym czasie i skomplikowanej historii, ale jestem Żydówką spoza Polski. Mieszkam wokół tych, którzy przetrwali Holokaust i teraz patrzę, jak wygląda życie żydowskie w tej chwili w Polsce i moje pytanie jest następujące. Jesteśmy poza Polską. Jak możemy pomóc? Co moglibyśmy zrobić, żeby wesprzeć was politycznie albo emocjonalnie? Nie chcę pisać czegoś głupiego na Facebooku. Wiecie, dzisiaj to jest taka trudna sprawa. Wiara w ogóle jest też szalenie trudną rzeczą. Mieszkamy w takim trudnym wieku.
Twoją obecnością tutaj, prawda, pani nam pomaga, ale to ja bym zaapelował do tych, którzy są za granicą i którzy nie do końca może wyczuwają tutaj te klimaty, nie do końca rozumieją, co tutaj się dzieje, żeby bardzo uważali i nie dawali się zwieść pięknym, gładkim słówkom. Nie trzeba patrzeć na usta, trzeba patrzeć na ręce.
Dziękuję bardzo.
Ja dopowiem tylko jeszcze jedną rzecz, bo siłą rzeczy wszystko, co tu się dzieje, dotyczy mnie osobiście. Wczoraj ktoś mi powiedział, my z moją żoną szczęśliwie jesteśmy szczęśliwymi nieposiadaczami telewizorów, a poza tym byłem zajęty, że w TVN-ie u pani Moniki Olejnik, może ktoś z Państwa oglądał, to potwierdźcie to proszę, bo te plotki są tak rozsiewane, że może ktoś mnie okłamał, ale ponoć wiceminister kultury, pan Jarosław Sellin, bardzo chwalił działania rządu, przytaczając ilustrację jako dowód Festiwalu Kultury Żydowskiej, a szczególnie koncertu na ulicy Szerokiej, mówiąc, że to jest takie miejsce, w którym nie ma antysemityzmu, że nie ma policji z długą bronią, że wszyscy czują się bezpiecznie i noszą jarmułki. Tak, to wszystko prawda, ale to nie jest zasługa rządu. W nawiasie, i teraz będzie niemy film, do cholery. Tylko to jest zasługa 30 lat budowania czegoś, co się mniej lub bardziej szczęśliwie nazywa mostem pojednania pomiędzy, i właściwie zacierają się już tu w Krakowie te granice, Polakami i Żydami, bo i czujemy się i Polakami, i Żydami jednocześnie. W związku z tym ja bym sobie chyba jednak nie życzył, żeby ktoś a propos manipulowania używał festiwalu, odbierając mu zresztą sporą część pieniędzy, która była obiecana, dając, chociaż nie, no co tam dali, tam od nam zabrali niewiele, ale dla nas bardzo wiele, co to jest wobec 70 milionów? Ktoś to powiedział? Nie, ja miałem na myśli pokoleń albo czegoś. Więc ja tylko chcę jakby odnieść się jeszcze tylko do słów pana profesora Laociaka, co dla mnie, no to wiele jest rzeczy, które chciałbym powiedzieć, ale kończę już. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz wynikająca z drugiej. Rzeczywiście, no mamy dar w postaci naszej woli, naszego wyboru, naszego mózgu, naszych uczuć. Fajnie, ale ponosimy tego konsekwencje. Ja uważam, że to, co się dzieje w Krakowie, jest absolutnie nie dlatego, że my organizujemy festiwal, bo to już dawno wymknęło się spod tak zwanej kontroli organizatorów. Dokonują się rzeczy niezwykłe tutaj. Ale nie dajmy sobie mącić w głowach. Nie dajmy sobie mącić w głowach, zarówno w polskich, jak i w żydowskich głowach. Ja tylko Państwu powiem, że jak głupiec zamknie oczy, to mu się wydaje, że nikt go nie widzi. Nie zamykajcie oczu na to, co się wokół Was dzieje. I nie bądźcie też takimi ofiarami wyparcia, którymi na przykład są Żydzi, jak ich opisuje Aharon Appelfeld, niedawno zmarły, jeden z największych pisarzy świata. No, u nas są tylko dwie jego książki przetłumaczone, ale akurat ja miałem szczęście znać pana Appelfelda, zaprosiłem go na festiwal. Przeczytajcie Państwo jego Drogę Żelazną, a szczególnie Badenheim 1939. I nie bądźcie w sytuacji tych, którzy ograniczani, którym ograniczano wolność restrykcjami, wmawiano różne rzeczy. To wszystko się rozgrywa w takim pensjonacie, gdzie jest cudowna muzyka, ale coraz mniej tej wolności człowiek ma i nieustannie ten człowiek wypiera, tłumaczy sobie, że nie, nie, wszystko jest okej, że to widocznie było potrzebne, że te żółte łaty są potrzebne, że te... I na końcu, kiedy prowadzą ich na rampy i widzą bydlęce wagony, mówią, nie, nie, no to podróż nie będzie trwała tak długo, skoro są tak niewygodne warunki do podróżowania. Nie dajcie się zaprowadzić tam. Panie profesorze Jacku, bardzo serdecznie, z całego serca dziękuję. I jeśli Państwo macie jeszcze dalej chęć, bardzo proszę.
O, dobrze, tak najlepiej. O, a ma pani... Bo ja właśnie nie mam... Właśnie, ale ja nie mam właśnie nic... Jaką... Zaraz. Czytała pani, tak?
Jestem w trakcie.
O, no to ma pani dużo do czytania. Kurczę, ja nie mam długopisu. To tak, tak? No. Super.
Okej, dobrze. Kobiety pierwsze. Dobrze, to pani proszę napisze.
Mam pana na środku tutaj, widzi pan?
Nie,
super.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo.
My obserwujemy pana, to co możemy.
Tak?
Oczywiście, żebyśmy nas widzieli.
Szwecja?